Z wielką przyjemnością witam już w naszym studio kolorystki Aleksandrę Bialikiewicz i Olgę Dziubek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy dzisiaj o analizie kolorystycznej. Co to takiego w ogóle jest ta analiza kolorystyczna i co ona nam daje?
Analiza kolorystyczna w dużym skrócie można powiedzieć, że jest to proces polegający na określaniu atrybutów urody danej osoby, aby dobrać kolory ubrań, biżuterii, włosów, no wszystkiego, co wiąże się z naszym wizerunkiem, tak, aby były one najbardziej korzystne, najbardziej komplementarne i podkreślające tę urodę.
Czy to nie jest tak, że natura najlepiej nam dobiera kolory? Kolor włosów, cery?
Tak, ale nie chodzimy nago na co dzień, że tak to ujmę, i jednak czasami eksperymentujemy z makijażem, z kolorem włosów i te kolory nas otaczają w życiu codziennym, więc oczywiście właśnie w analizie kolorystycznej nie kłócimy się z naturą, tylko próbujemy ją dopełnić.
Tak, bierzemy pod uwagę właśnie naturalny kolor włosów, kolor cery, kolor tęczówki i tutaj pod tym kątem dobieramy te kolory, które właśnie nie walczą z nią, nie próbujemy my się dostosować do koloru, ale uczymy się zrozumieć, jak barwy dobierać do urody, tak aby ją naturalnie podkreślić.
Ile mamy typów urody?
Aktualnie, to jest ciężki temat.
To jest bardzo trudny temat.
To są cztery takie główne,
tak,
prawda?
Tak, cztery główne takie pory roku, można powiedzieć. I to był taki pierwszy system, który próbował jakoś to usystematyzować i dopasować te urody do pewnych palet barw. Natomiast on mocno szufladkował i był mocno ograniczający. I w tym momencie taki najpopularniejszy system to jest system 12 typów urody, a są też 16 czy nawet 20.
Nawet ja widziałam 24-typowy system.
Tak, chodzi o to, że bardzo wiele takiej urody się wymyka, powiedzmy, z takich szablonów, ram, jakichś książkowych opisów i bardzo ciężko jest wtedy ją zaklasyfikować i możemy tutaj robić różnego rodzaju przepływy i tak dopasowywać tą paletę, żeby była dobrana bardzo indywidualnie i spersonalizować po prostu ten dobór kolorów. Stąd niektórzy pracują w 12 typach, ale indywidualnie dobierają kolory, a niektórzy po prostu wymyślają nowe nazwy, tak żeby po prostu jak najbardziej tą paletę barw dopasować.
Ach, tak, panie na mnie patrzycie, to ja jestem...
Właśnie tak tego nie robimy. To jest bardzo, bardzo ważne, że analiza kolorystyczna nie polega na ocenianiu po wyglądzie. Bardzo ważna, najważniejsza jest reakcja urody na kolory. I nigdy nie robimy tak, że mówimy, że a blondynka to jest taki typ, a brązowe oczy to jest taki typ. Jest bardzo mało takich cech wyglądu, które mogą wykluczać kompletnie z danego typu. No na przykład osoba, która ma powiedzmy prawie czarne włosy, bardzo ciemne oczy, najprawdopodobniej nie będzie jasnym typem, ale też gdyby taka osoba przyszła do mnie i faktycznie reagowała najlepiej na paletę jasnych kolorów, to ja bym się z tym nie kłóciła, dlatego że też uważam, że ta teoria jest dla nas, a nie my dla teorii. No ale powiedzmy, że jest to ekstremalnie nieprawdopodobne, ale jednak no nie robimy tego. Musimy korzystać ze specjalnych narzędzi, musimy patrzeć na to, jak ta uroda zmienia się pod wpływem konkretnych barw.
A co to są te narzędzia, których używacie? Bo powiedziały panie, jak skóra, jak osoba, która przychodzi na taką analizę kolorystyczną, reaguje na kolory. Co to znaczy?
Mhm. To znaczy, że musimy właśnie wykorzystać różnego rodzaju narzędzia, takie jak ramy kolorystyczne, gdzie na przykład mamy stworzone ramy poddane typ kolorystyczny. Kolory są ułożone w charakterystyczny sposób i przedstawiają właśnie te dane atrybuty barwy i przykładamy i widzimy. I to, czego szukamy w analizie kolorystycznej, to takiej harmonii. Jakby widzimy, że przykładając jedną ramę, kolory na przykład są zbyt jasne, zbyt świetliste. Przykładamy drugą ramę, są na przykład zbyt ciężkie. Przykładamy trzecią ramę, są na przykład zbyt nasycone, zbyt intensywne, dominują nad urodą. I w momencie, kiedy przykładamy tą właściwą, nagle wszystko klika. Jakby ta rama staje się taką ozdobą dla urody, łapie z nią łączność różnymi nitkami, podkreśla kolor oka, rozświetla kolor cery, jakby łączy się z włosami, jakby nic nie dominuje, tylko to po prostu ta rama jakby dopełnia tą urodę. I tego właśnie szukamy, tej harmonii. I ramy to jest oczywiście jedno z narzędzi. Mamy też oczywiście chusty kolorystyczne, gdzie na pojedynczych kolorach sprawdzamy sobie różnego rodzaju odcienie. Na przykład część osób mówi, że nie lubi koloru zielonego, ale to jest bardzo ogólne, to znaczy możemy sprawdzić kolor zielony trawiasty, możemy sprawdzić zgniłą zieleń, możemy sprawdzić kolor paproci, czy nie wiem, jakąś limonkową zieleń.
Zieleń butelkową.
Butelkową, dokładnie.
Miętową.
I dopiero wtedy...
Oliwkową, mój Boże, ile tej zieleni.
I dopiero wtedy, jeżeli okaże się, że żadna zieleń nam faktycznie nie pasuje z tych wszystkich odcieni, możemy faktycznie stwierdzić, że no, zieleń to nie jest nasz może ulubiony kolor, ale z mojego doświadczenia wynika, że co do zieleni, to akurat zawsze się udaje dopasować odpowiedni odcień.
A wydawałoby się, że to taki trudny kolor.
Trudny.
Zieleń.
To zależy, bo tutaj właśnie musimy wziąć pod uwagę różnego rodzaju atrybuty. Czyli powiedzmy na przykład, jeżeli mamy do czynienia z urodą, komu jest najtrudniej znaleźć zieleń? Bardzo często słyszę od właśnie osób o chłodnej urodzie, że nie potrafią sobie dopasować zieleni, ponieważ zazwyczaj szukają właśnie w jakichś zieleniach zgniłych, zieleniach wojskowych, bądź bardzo trawiastych, bardzo nasyconych, bądź limonkowych. A tutaj okazuje się, że powinny pójść bardziej w stronę takich chłodniejszych zieleni typu szmaragd, jakaś morska zieleń. I wtedy nagle dzieje się magia. Jakby te oczy i cera i wszystko tam się zgadza. Więc po prostu bardzo często wynika to z tego, że po prostu przymierzamy nieodpowiednie odcienie kolorów.
Ja mogę potwierdzić, jestem w 100% chłodnym typem i kocham swoją zieleń.
A pani jakim typem jest?
Ja jestem, to jest trudne, stonowanym latem, ale z wpływami też takimi cieplejszymi od stonowanej jesieni. No, także tak. Także nie jesteśmy tym samym. Na pewno nie mamy tego samego typu urody.
Ale to widać na pierwszy rzut. Tak. Wrócimy do naszej rozmowy z Aleksandrą Bialikiewicz i Olgą Dziubek, kolorystkami, za kilka minut. Wracamy do rozmowy z Aleksandrą Bialikiewicz i Olgą Dziubek, z którymi rozmawiamy dzisiaj o analizie kolorystycznej. Jaka kolorystyka pasuje do twojego typu urody? Czy to faktycznie działa? Mamy cztery takie klasyczne podziały, takie największe grupy. Już wiemy, że te duże grupy mają swoje podgrupy, ale poproszę was, żebyście teraz, panie, zanalizowały te cztery główne grupy. Pierwsza z nich to wiosna. Jaka jest wiosna?
Wiosna jest...
Radosna.
Radosna, tak, ale to jest prawda, dlatego że tak naprawdę, dlaczego w ogóle używamy w analizie kolorystycznej tej nomenklatury pór roku? Dlatego że to są trafne skojarzenia, dlatego że tak, kolory wiosny są radosne, są soczyste, są ciepłe, to są świeże owoce, to są rozkwitające kwiaty, więc to są świetne skojarzenia też takie, które można podać klientce podczas analizy, aby ona lepiej zrozumiała, o co w jej typie chodzi. No i wiosna ogólnie przyjmuje się, że jest ciepła, że jest dość jasna i jest dość czysta, no ale właśnie w tym 12-typowym podziale mamy już właśnie wiosnę ciepłą, czystą i jasną, gdzie te atrybuty mają różne wagi i na przykład nie będą części kolorów ze sobą dzielić.
Mm-hmm. To są blondynki jasne, takie słomkowe, albo złocisty brąz, tak tu mam napisane w mojej ściągawce.
Tak, w takim najbardziej ogólnym i powiedzmy, że taka najbardziej charakterystyczna wiosna, czyli ta ciepła wiosna, taka prawdziwa wiosna, ona właśnie będzie miała takie typowe atrybuty wiosenne, jasną, cieplejszą cerę, właśnie cieplejszy odcień tęczówki, cieplejszy kolor włosów i ogólnie będzie sprawiała właśnie wrażenie jasnej, takiej promiennej urody. Natomiast mamy też wiosnę jasną, która już ma wpływy siostrzanego typu, czyli lata i tam delikatnie, jest dużo delikatniej, bardziej subtelniej i też mogą pojawić się jakieś chłodniejsze wpływy. I mamy też czystą wiosnę, która z kolei ma wpływy zimowe, czyli bierze taką intensywność, często ciemne włosy, czy nawet właśnie ciemniejsze oko. Tutaj może być przypisane właśnie do tej czystej wiosny. No więc nie ma takiego utartego jednego schematu tego, jak te osoby wyglądają.
Tak. I właśnie czysta wiosna jest takim ciekawym przypadkiem, dlaczego nie analizować po wyglądzie często, dlatego że czysta wiosna może wyglądać niemalże jakkolwiek. Mm-hmm. To zarówno może być jasna blondynka z błękitnymi oczami, jak i osoba o brązowych włosach i brązowych oczach.
Tak.
I często właśnie na pierwszy rzut oka można nie uznać takiej osoby właśnie za czystą wiosnę.
No dobra, drugi typ, lato, już zaczęłyśmy o nim mówić.
Tak, lato jako pora roku i paleta barw to są barwy takie stonowane, przygaszone, chłodniejsze, raczej jasne. Tutaj można skojarzyć tą paletę z taką bryzą morską, jakimś letnim porankiem nad Bałtykiem na przykład, albo jakimiś polami zbożowymi z lawendą. To są tego typu skojarzenia właśnie, jeżeli chodzi o tą letnią paletę.
Mhm. Jesień.
Jesień to jest dość proste, wydaje mi się, do skojarzenia, ponieważ są to kolory, znów, w większości ciepłe. Są to kolory liści, które już przekwitają, spadają z drzew, więc mamy pomarańcze, takie bardziej stonowane, dlatego że jest to też jednak stonowana paleta, ponieważ jesień nie jest już tak soczysta, wiadomo, jak wiosna. Mamy ciemniejsze czerwienie, mamy właśnie tę zgniłą zieleń, która jest pięknym kolorem dla wielu typów jesiennych. No i jest ciemniej, jest właśnie więcej trochę tego przygaszenia niż u wiosny, ale również jest w większości ciepło.
I zima. Nadchodzi zima.
Zima to sezon Olgi, więc może Olga powiedzieć, czym się charakteryzuje.
Tak, no zima to jest dość kontrastowa paleta. To jest taki obraz, powiedzmy, krainy pokrytej śniegiem z ciemnym, granatowym, prawie czarnym niebem, na której tle wybijają właśnie takie mocne kolory, na przykład mocny róż, mocny niebieski, jakaś właśnie ta chłodniejsza zieleń, więc to jest tego typu mentalny obraz.
Po co robić taką analizę kolorystyczną? Mhm. Czy nie lepiej akceptować się takimi, jakie jesteśmy i to, co nam sprawia przyjemność?
Tak, zdecydowanie celem analizy kolorystycznej jest pełna akceptacja siebie i tego, jak wyglądamy. Natomiast bardzo wiele kobiet nie wie, co im pasuje. I na przykład bardzo często osoby, które trafiają na analizę kolorystyczną, na przykład w wyszukiwarkę nie wpisują hasło analiza kolorystyczna, ale na przykład zastanawiają się, jaki odcień podkładu mi pasuje, jaki kolor pomadki pasuje do zielonych oczu, jaki kolor butów dobrać do szmaragdowej sukienki. I często nie wiedzą, że to właśnie analiza kolorystyczna pozwala odpowiadać na te pytania. Mają często takie problemy, że w szafie mają bardzo dużo kolorów, często kolorów, które są niespójne ani ze sobą, ani właśnie z ich urodą. Chodzą w 10% i potrzebują tą szafę przewietrzyć. Wręcz, albo czasem wręcz odwrotna sytuacja. Mają tylko biel, czerń, szarość i beż i potrzebują właśnie wprowadzić trochę koloru, czy chcą wprowadzić trochę kolorów w życie i w swoją szafę, ale nie wiedzą i boją się, bo nie wiedzą, co im pasuje i nie wiedzą, jak znaleźć ten klucz do doboru kolorów do swojej urody. Nie chcą, żeby efekt właśnie był przerysowany czy sztuczny, a nie potrafią sobie samodzielnie z tym poradzić, więc tutaj też w taki sposób analiza może pomóc.
To ja tylko szybko dodam, że analiza jest właśnie o akceptowaniu siebie. Analiza kolorystyczna nie mówi, ty musisz w sobie coś zmienić. Wiele klientek po analizie kolorystycznej przestaje farbować włosy, przestaje na co dzień się malować, bo przestaje odczuwać taką potrzebę i zaczyna doceniać swoje naturalne piękno w otoczeniu właściwych kolorów.
Tak, przestają myśleć, że są niewystarczające, bo to okazuje się, że po prostu do tej pory nosiły złe kolory i nagle widzą, że wszystko jest okej, okay, że jasne brwi są okej, okay, że kolor włosów wcale nie jest mysi i że to wszystko ze sobą współgra i działa przy odpowiednich kolorach.
A panowie też się zgłaszają na analizę kolorystyczną? Tak.
Rzadziej zdecydowanie niż panie, ale jak najbardziej się zdarza i ja też chciałabym tutaj panów zachęcić, że również mężczyźni mogą skorzystać.
Dla mężczyzn to jest 100% praktyczne podejście. To znaczy wszyscy mężczyźni, którzy byli u mnie na analizie kolorystycznej, potem dostałam od nich wiadomość, wchodzę do sklepu, 10 minut, patrzę tylko na swoje kolory, zabieram, super oszczędność czasu i pieniędzy, więc dla nich pod tym kątem to jest bardzo fajna usługa.
Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Dzisiaj w Przed Hejnałem o analizie kolorystycznej opowiadają kolorystki Aleksandra Bielikiewicz i Olga Dziubek. Już znamy te cztery główne typy. Ja wiem, że każdy z nich się dzieli na różne podtypy, wpływy i tak dalej. Czy istnieje typ neutralny? Ktoś, komu we wszystkim ładnie? No bo mówi się ładnemu we wszystkim ładnie.
Mm-hmm. Jeżeli neutralność rozpatrujemy pod kątem kategorii uniwersalność, czyli uroda jest uniwersalna, to nie. I tutaj łatwo można to wytłumaczyć. Każdy z nas wygląda trochę inaczej. Nawet my tutaj wszystkie trzy siedzimy w studio i każda z nas ma trochę inną urodę, więc nie jest możliwe to, żeby pasowały nam te same kolory.
A mnie się wydaje, że ja w tym żakiecie bym świetnie wyglądała. W tym różowym może nie, tak. Ale w tym pani tak, jak tak, najbardziej.
Tak, myślę, bo też tak myślę, że mogłoby tak być właśnie, jak patrzę na pani urodę. Natomiast jest to pewne spektrum, więc faktycznie niektóre kolory są wspólne w danej puli. Natomiast
tak, ja myślę, że ja też bym całkiem nieźle wypadła.
To jest po prostu świetny żakiet.
Można powiedzieć, że to jest uniwersalny żakiet. Kolor po
tak,
prostu, ale uniwersalnej urody nie ma. Są pewne kolory, które dopasując jakby stopień nasycenia, ciemności i tak dalej, można faktycznie dopasować do urody. Ale myślę, że jakby każda z nas doświadczyła w życiu takiej sytuacji, kiedy na przykład widziała na ustach swojej koleżanki krwisto-czerwoną szminkę i wyglądała jej koleżanka w tym świetnie. Natomiast kupiłyśmy tą samą szminkę, zakładałyśmy na usta i efekt był delikatnie mówiąc teatralny lub przerysowany.
No, dla mnie zdecydowanie czerwona szminka.
Tak.
Nie jest dobrym pomysłem.
A są takie właśnie zasady gdzieś tam pokutujące wśród kobiet, że każda kobieta musi mieć czerwoną szminkę i czarną sukienkę i beżowy trencz, prawda? a potem się okazuje, że jednak to nie działa u wszystkich tak samo dobrze.
Tak. I kupujemy często rzeczy, które podobają nam się na wieszakach lub podobają nam się u kogoś innego i potem lądują na dnie szafy. Robimy przymiarki, staramy się ubrać, ale cały czas nam coś nie gra. Cały czas nam coś nie pasuje. No i właśnie z tego tutaj na tą odpowiedź, o co chodzi, tutaj daje odpowiedź właśnie analiza kolorystyczna. Ona pozwala zrozumieć, dlaczego jeden kolor wygląda świetnie na mojej koleżance, a na mnie już po prostu wygląda smutno i szaro.
Przy tej okazji zapytam, czy prawdą jest, że niektóre sieci wykorzystują triki różne w przymierzalniach po to, żebyśmy lepiej w pewnych rzeczach wyglądały i kupowały je, a potem w domu te rzeczy już tak nie leżą?
Ja zdecydowanie zalecam nieodrywanie metki przed przymierzeniem tego w naturalnym świetle u siebie w domu. I podobnie jest z kupowaniem podkładu na przykład. Próba w sklepie może się okazać bardzo ryzykowna w momencie, kiedy właśnie wyjdziemy na światło dzienne, ponieważ tam jest różne światło. Może być światło cieplejsze, może być światło chłodniejsze w przymierzalni i ta uroda i kolor może się prezentować zupełnie inaczej. Więc ja zdecydowanie polecam sprawdzenie tego koloru właśnie. Właśnie w świetle dziennym.
Dokładnie. Ja bym nawet nie powiedziała, że koniecznie jakby wyglądamy lepiej we wszystkim w przymierzalni, ale przez właśnie te zmiany oświetlenia i w ogóle miejsca, w którym przymierzamy te rzeczy, może być tak, że no nie będzie to wyglądało tak samo.
Ja na przykład mam takie wrażenie, że jest jeden sklep, w którym ja we wszystkim wyglądam fatalnie. I myślę, że to jest właśnie kwestia światła.
A pójdę do odwrotnie.
A pójdę do drugiego i wydaje mi się, że wszystko na mnie świetnie wygląda. Więc to jest tak ryzykowne. To jest kwestia światła. Więc tu jest na przykład ważne zaznaczenie jest to, że dana rzecz na przykład będzie inaczej się prezentowała wieczorową porą, na przykład w teatrze czy na przyjęciu, a inaczej na przykład właśnie w świetle dziennym rano czy na plaży. Więc tutaj też trzeba wziąć to pod uwagę, ale no, tego wszystkiego się uczymy, jak właśnie te kolory oddziałują na urodę i jak odbijają światło.
No dobra, a co zrobić, jeżeli lubimy jakieś kolory, a niespecjalnie one należą do naszej palety? Na przykład ja bardzo lubię mocny róż, podoba mi się, ale no, to nie jest kolor dla mnie do noszenia.
Powiem tak, jeżeli lubimy nosić jakiś kolor, ale on powiedzmy nie jest w naszej palecie, to po pierwsze ciągle możemy go nosić. Dlatego, że uwaga, nie ma kolorystycznej policji i to jest też coś, co ja mówię klientkom, że analiza kolorystyczna to nie jest wyrok. To nie jest nakaz, zakaz czegokolwiek. To jest wskazówka drogowskaz, pewna filozofia wizerunku. I jeżeli ja coś mówię, ja coś sugeruję, ale klientka powie, że ona to rozumie, ale ona i tak świetnie czuje się w tym kolorze, to jak najbardziej może go nosić. Ale jeżeli nie czujemy się tak dobrze już powiedzmy w jakichś rzeczach, które mamy, no to też, które nie są z naszej palety, to też możemy sobie te rzeczy ogrywać innymi kolorami z naszej palety. Czyli jeżeli mamy na przykład jakąś bluzkę na ramionczkach, która powiedzmy nie jest taka bardzo korzystna dla nas, ale nie chcemy jej wyrzucać, no to możemy sobie do tego dokupić już marynarkę we właściwym kolorze i to już wtedy zrobi dużą różnicę.
Ja mam też takie wrażenie, że często osoba mówi właśnie, że bardzo lubi jakiś kolor i na przykład mówi, że świetnie się czuje w fuksjowym kolorze. Potem okazuje się, że to nie do końca jest taka czysta fuksja, jaką w klasycznym wydaniu, tylko wystarczy ją właśnie troszeczkę przyciemnić, troszeczkę zgasić i już ta na przykład uroda zupełnie inaczej ten kolor przyjmuje. Myślę też, że w trakcie takiej analizy kolorystycznej jest dużo takich momentów aha, że po prostu patrzymy na siebie i wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć siebie w tylu odsłonach kolorystycznych i porównać siebie właśnie w różnych odcieniach, na przykład różu czy czerwieni. I teraz w momencie, kiedy to zobaczymy, jak jeden kolor działa, a jak działa inny kolor, to już jakby wiemy, że co jest dla nas dobre i troszeczkę nam się właśnie to oko kalibruje i wiemy na co zwracać uwagę. A jeżeli dany kolor dalej nam się bardzo podoba i do niego mamy słabość, to albo po prostu możemy go nosić z taką świadomością, że okej, no nie działa to najlepiej na moją urodę, nie zostaje z moją urodą w harmonii, ale lubię to i noszę to z taką świadomością, bądź na przykład właśnie stosować, nie wiem, jako kolor paznokci, kolor torebki, albo jako poduszka na kanapie.
Dokładnie, im dalej od twarzy, tym lepiej. Jeżeli chodzi o te niewłaściwe kolory, że wiadomo, że golf w niewłaściwym kolorze może wyglądać na nas bardziej niekorzystnie niż kolor paznokci, tak jak Ola powiedziała, albo skarpetek, prawda?
Właśnie, bo też mi przyszło do głowy, że dużo właśnie przeciwniczek analizy kolorystycznej mówi, że one nie pójdą na analizę, ponieważ one nie chcą słuchać tych zakazów i nie będzie im jakaś pani mówić, w czym ma chodzić, a w czym ma nie chodzić. Skoro ona lubi ten kolor, to nie będzie się go pozbywać z szafy. I ja to jak najbardziej rozumiem, bo jakby ostatnią rzeczą, którą bym chciała, to, żeby klientka po wyjściu ode mnie z analizy kolorystycznej miała w głowie listę zakazów. Bardziej chodzi o możliwość pokazania, rozszerzenia tego wachlarza kolorystycznego.
O skupianiu się na tych dobrych rzeczach.
Tak, tak, tak. Więc jak najbardziej tutaj odkrywanie nowych kolorów, przełamywanie pewnych schematów, pokazanie możliwości, a nie tworzenie listy zakazów.
Jakbym jeszcze mogła jedną rzecz dodać na ten temat, to jeżeli chodzi o te lubiane kolory, mi się często zdarza, że klientki, które reprezentują któryś z jasnych typów kolorystycznych, mówią na początku, że one lubią chodzić tylko w ciemnych rzeczach i że wszystkie ich ulubione kolory to są ciemne kolory. I ja pytam dlaczego. I one najczęściej mówią, że mają wrażenie, że wtedy są widoczne. Że przez to, że ich uroda jest jasna, to w momencie, w którym ubierają się całe na czarno, na granatowo czy w jakimś odcieniu ciemnej zieleni, to one czują, że podkręcają się jakby swoją urodę i są bardziej widoczne, ale podczas analizy uświadamiają sobie, że niestety to nie one są bardziej widoczne, tylko ich ubrania są bardziej widoczne. I to jeszcze przez kontrast zestawienia właśnie z ich jasnymi cechami urody, ta czerń jest jakby jeszcze bardziej czarna, że tak to ujmę. I wtedy, no w pewnym sensie tak, to ubranie jest bardziej widoczne, ale twarz, oczy, jakby człowiek nie jest.
No, ta czerń została przez was wywołana, bo wspomniałyśmy już wcześniej o czerwonej szmince, która jest piękna, seksowna, wspaniała i każdy, kto podziwiał Marilyn Monroe, chyba wie, że ta czerwona szminka to jest jedno wielkie wow, ale niestety nie pasuje każdemu. Natomiast każda kobieta podobno powinna mieć małą czarną w szafie. Czy wy obalacie ten mit, czy się z nim zgadzacie? To jest uniwersalna rzecz.
Do tej pory zaskakuje mnie, że wiele osób właśnie uważa, że czerń właśnie pasuje każdemu. Tak. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, też ja zauważyłam w trakcie analizy kolorystycznej, że ja zawsze czerń i takie kolory neutralne zostawiam na koniec i przymierzamy różnego rodzaju koloru. Jakieś ciemne burgundy, ciemne zielenie, ciemne szarości. I ta osoba zgodnie mówi, że nie, absolutnie to są za ciemne dla niej kolory, ona to widzi, przychodzi do czerni, okej, czerń jest super, bo jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tego. Natomiast czerń jest właściwie nie kolorem, jest achromatyczna, jest bardzo ciemna, najciemniejsza i jest bardzo intensywna. Więc żeby się zrównoważyć z urodą, to ta uroda potrzebuje tej samej charakterystyki, którą właśnie ma ta czerń.
Czy silny make-up?
Tak, no trzeba wtedy się do tej czerni dorobić trochę, dopasować. I mamy takie poczucie bardzo często i nie wiemy, z czego ono to wynika. Jeżeli na przykład nie jesteśmy w temacie analizy kolorystycznej i na przykład zafarbujemy sobie włosy na zbyt ciemny kolor, to nagle mamy ochotę przyciemnić brwi, przyciemnić oko, pomalować sobie policzki, bo widzimy, że ta czerń czy ten ciemny kolor jest zbyt dominujący. I podobnie z ubraniem. Dużo osób mówi, a ja dźwignę ten kolor w momencie, kiedy domaluję sobie usta lub oczy. Niektóre osoby rzeczywiście faktycznie są w stanie to zrobić, ale dla niektórych to już jest zbyt duża zmiana. To już jest bardziej charakteryzacja niż makijaż.
Mm. To dalej nie macie pomysłu na mnie, kto ja jestem?
Ja mam pewne.
Zapraszamy na analizę.
No ale tak, ale lekko.
Ja mam pewne podejrzenia, ale tak jak mówię, no, chciałabym, trzeba by było przyłożyć kilka kolorów tutaj do urody, żeby stwierdzić. No,
nie pomogłam wam dzisiaj tą bluzą szarą, więc.
Mi się też zdarzało, że. Bo oczywiście staram się nie wysnuwać żadnych wniosków po tym, jak zobaczę klientkę po raz pierwszy na oczy, ale prawda jest taka, że trochę się tego nie da uniknąć. To już jest takie zboczenie zawodowe, tak, że kogoś widzimy i też często mam tak, że widzę, na przykład oglądam telewizję i nawet jak te gwiazdy są umalowane i tak dalej, to gdzieś tam z tyłu głowy na przykład się pojawia myśl, no lepiej by było, jakby ta sukienka była jednak w innym kolorze, prawda? Więc staram się tak nie oceniać przedwcześnie, ale zdarza mi się, że jednak coś tam sobie pomyślę i to się potwierdza w 100%, a zdarza się, że coś tam sobie pomyślę i się jednak zaskoczę w którąś stronę. Więc dlatego no po prostu tak, tego nie robimy.
Olga Dziubek i Aleksandra Wialikiewicz były gościniami przed Hejnałem. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.